Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W Warszawie w poniedziałek rozpoczął się dwudniowy kongres innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Biorą w nim udział premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. W trakcie spotkania ma być podpisana deklaracja warszawska oraz zaprezentowane startupy z państw V4. Głównym organizatorem kongresu jest Polski Fundusz Rozwoju. Zaproszeni są m.in. przedstawiciele innowacyjnych firm, startupów i organizacji pozarządowych. Prelegentami są m.in. wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na istotny wpływ innowacji na gospodarkę zwrócił uwagę dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula.
Innowacje, dzięki którym można po pierwsze otrzymywać premię tego, kto wymyśla i sprzedaje dany wynalazek jako pierwszy, a nie tylko naśladuje. I innowacje to jest też podniesienie poziomu efektywności gospodarowania w ogóle, czyli z jednej jednostki czynnika produkcji, przepraszam za ten ekonomiczny język, a więc pracy kapitału i ziemi, dzięki innowacjom, dzięki branżom wiedzochłonnym, dzięki wysokim technologiom możemy uzyskać więcej dochodu, możemy po prostu więcej efektywniej produkować, gospodarować.
W ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego utworzona zostanie specjalna linia na sfinansowanie programu grantów dla organizacji badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z formatu V4. Cztery europejskie laboratoria kryminalistyczne pomogą polskiej prokuraturze w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej, informuje Tygodnik w sieci. To projekt bez precedensu na skalę światową. W pracę będą zaangażowane pracownie światowej klasy, m.in. z Anglii i Hiszpanii. Badania mają m.in. dać odpowiedź, czy na wraku samolotu Tu-154M i na ciałach ofiar znajdują się ślady materiałów wybuchowych. Kwestia ewentualnej obecności takich materiałów na wraku była już badana w Polsce. Jednak jak wskazuje europoseł Beata Gosiewska, której mąż zginął pod Smoleńskiem, budziły one sporo wątpliwości.
Wiemy, że były tutaj jakieś kombinacje, delikatnie rzecz ujmując, przy tych badaniach. Pan prokurator Przeląg wypowiadał się, że te urządzenia działają na jakąś pastę dowodów czy wędliny. Były takie rzeczywiście badania prowadzone, ale co do ich rzetelności są ogromne wątpliwości. Nawet w laboratorium policyjnym wiemy, że wymieniano tam szefów po to, żeby, jak rozumiem, badania nie dały żadnych efektów.
Tygodnik podaje, że w prace badawcze zaangażowano m.in. hiszpańskie Laboratorium Kryminalistyczne Policji Naukowej, które miało znaczący wkład w śledztwo po zamachach Al-Kaidy na pociągi w Madrycie w marcu 2004 roku. Musimy pracować nad prestiżem zawodów pielęgniarki i położnej, powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który uczestniczył w debacie o problemach pielęgniarstwa i położnictwa. Wskazał, że należy rozmawiać m.in. o ich kształceniu i normach zatrudnienia. Debatę o problemach współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa zorganizował resort zdrowia wspólnie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Szef resortu zdrowia przyznał, że obecnie jednym z największych problemów polskiej służby zdrowia jest niewystarczająca liczba pielęgniarek.
Z całą pewnością musimy razem pracować nad prestiżem zawodów pielęgniarki i położnej, bo ten prestiż jest tym, co będzie przyciągać nowe kadry, nowe osoby do wykonywania tego zawodu, a także powstrzymywać przed odchodzeniem od zawodu. Musimy rozmawiać na temat kształcenia, zarówno tego przeddyplomowego, jak i podyplomowego. Musimy na pewno rozmawiać na temat sposobu wykonywania zawodu, w tym warunków pracy, warunków płacy. Jeśli mówię o warunkach pracy, to z całą pewnością ważne tu są takie elementy jak ścieżka kariery zawodowej, ale także na przykład normy zatrudnienia. To trzeba zmieniać, pewnie nie z dnia na dzień, ale musimy wyznaczyć sobie cele.
Zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła kompleksowym aktem dotyczącym problemów tej grupy zawodowej powinna być strategia na rzecz polskiego pielęgniarstwa. Strategia w ciągu 3 miesięcy ma być opracowana przez specjalnie powołany zespół do spraw pielęgniarstwa, w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych, prawnicy i przedstawiciele rządu. Pracami zespołu ma pokierować wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. Agencja ratingowa Moody's podwyższyła szacunek PKB Polski na ten rok do 3,2%. Rok do roku z 2,9%. Prognozowanych w styczniu, tak wynika z raportu agencji. W jej ocenie perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce się poprawiły. Natomiast wzrostowi gospodarczemu sprzyjać będzie rosnąca konsumpcja prywatna. Odpowiada ona za około 60% polskiego PKB. Wyższa konsumpcja wzmocni popyt wewnętrzny oraz wzrost, napisano w raporcie. Agencja oczekuje od Polski dalszej poprawy na rynku pracy oraz mocniejszego popytu zewnętrznego. Odnosząc się do tych danych, wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że ocena perspektyw polskiej gospodarki przez Moody's jest zbyt ostrożna. Wzrost będzie jeszcze wyższy. To dobra informacja dla Polaków i polskiego rządu, podkreśla dr Anna Milewska, ekonomista, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.
Dobra informacja dla nas wszystkich. Dobry prognostyk, jeżeli chodzi o cele gospodarcze zapisane w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i dobra informacja również dla wszystkich osób, które poszukują pracy, bo rozwój gospodarczy to jest przede wszystkim nowe miejsca pracy. Jeśli firma będzie inwestować, będzie zwiększać produkcję, będzie potrzebowała nowych pracowników, a to z kolei zmniejszy stopę bezrobocia, a więc znowu napędzi konsumpcję. Wydaje mi się, może być to pierwszy rok skutecznego wyrwania się w pułapki stabilnego rozwoju.
W styczniu agencja Moody's prognozowała, iż w 2018 roku PKB Polski wzrośnie o 2,8. W dzisiejszym raporcie Moody's nie podała nowych prognoz w tym horyzoncie czasowym. Stolica Apostolska zatwierdziła swoim dekretem świętego Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Decyzję tę podczas uroczystej sesji sejmiku ogłosił ksiądz biskup Andrzej Suski, biskup toruński. Radni wyrazili w swoim jednomyślnym stanowisku zadowolenie z tego faktu i przyjęli jako zobowiązanie. To powód do wielkiej radości, podkreślił ksiądz biskup Andrzej Suski.
Przecież wiadomo, kim był, jest i dla nas będzie zawsze Jan Paweł II. I że sejmik, który przecież wielokolorowy politycznie, jednomyślnie przyjął to pierwsze stanowisko, a dzisiaj przez aklamację po prostu uchwałę. To znaczy, że to, co głosił Jan Paweł II, jest nam wspólne. I sejmik wie o tym, że trzeba się jednoczyć wokół wspólnych wartości. Także to nie jest tylko akt jakiś pietystyczny, religijny, czy to ma również przełożenie na rzeczywistość codzienną. Ale Kościół tu jest w swojej roli, bo zadaniem Kościoła jest jednoczyć ludzi wokół wartości. No więc jak najbardziej nam to odpowiada. Choć nikogo przecież nie przyjmuje. Muszamy, bo w Polsce jest pełna wolność, gdy chodzi o system wartości.
Decyzję o ustanowieniu świętego Jana Pawła II patronem województwa podjęły jego władze 6 czerwca ubiegłego roku. Święto województwa pod patronatem świętego Jana Pawła II obchodzone będzie 7 czerwca. Ma to upamiętnić pielgrzymki papieskie i spotkania z wiernymi w regionie, które miały miejsce dwukrotnie tego dnia. We Włocławku w 1991 roku oraz w Bydgoszczy i Toruniu w 1999 roku. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zakończyli w poniedziałek dwudniową wizytę w Słowenii. Szef polskiego państwa rozmawiał tego dnia z prezydentem i premier tego kraju. Spotkał się także z przewodniczącym parlamentu Republiki Słowenii. W Lublianie prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Słowenia to bardzo ważny element w relacjach państw Trójmorza. Wyraził przekonanie, że pierwsze umowy dotyczące rozwoju infrastruktury między Polską a Słowenią zostaną podpisane w lipcu. Prezydent podkreślił, że otrzymał pozytywną odpowiedź od prezydenta Słowenii, Boruta Pahora, w kwestii lipcowego szczytu państw Trójmorza, który odbędzie się w Warszawie.
Słowenia jest ważnym niezwykle elementem tego gospodarczego projektu, bo chcę podkreślić z całą mocą, że to jest projekt, który ma przede wszystkim zacieśniać współpracę gospodarczą pomiędzy naszymi krajami poprzez budowanie infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury energetycznej pomiędzy krajami Europy Środkowej. Tutaj Słowenia ze swoimi portami, z Koprem przede wszystkim stanowi niezwykle ważny element tego w tych relacjach.
Prezydenci Polski i Słowenii rozmawiali również o sprawach europejskich. Jest kilka fundamentalnych spraw, w których Polska i Słowenia mówią jednym głosem, podkreślali. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że oba kraje chcą europejskiej jedności przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych i elementarnych wolności. Wizytę prezydenta i jego małżonki w Słowenii zakończyło Polsko-Słoweńskie Forum Inwestycyjne. Na 15 dni aresztu skazał sąd w Moskwie opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, uznając, że podczas zatrzymania na niedzielnej demonstracji w Moskwie stawiał on opór funkcjonariuszom policji. Wcześniej sąd skazał Nawalnego na karę grzywny. Opozycjonista, który spędził noc na komisariacie, stanął dziś przed sądem do spraw wykroczeń administracyjnych. Został skazany najpierw na grzywnę w wysokości 20 tysięcy rubli za organizację bez zezwolenia niedzielnej demonstracji w centrum rosyjskiej stolicy. Następnie sąd rozpatrzył zarzuty o stawianie oporu policjantom, o których Nawalnego poinformowano dopiero w poniedziałek rano. Wysokie kary wobec opozycjonistów orzekł także sąd w Mińsku. Skazał opozycjonista Alesia Łachwińca, zatrzymanego 23 marca, na 10 dni aresztu. Dzianisa Sadowskiego z Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, zatrzymanego w sobotę, sąd ukarał grzywną w wysokości 1840 rubli. Łachwiniec, do niedawna związany z ruchem o wolność, został zatrzymany 23 marca w okolicy swojego mieszkania w Mińsku. Według świadka, jego dorosłego syna, został ciężko pobity. Rozprawa za drobne chuligaństwo, która rozpoczęła się tego samego dnia, została przerwana, bo polityka odwieziono do szpitala. Proces był kontynuowany w poniedziałek. Milicjanci twierdzili, że obrażenia twarzy polityk zadał sobie sam, uderzając głową o siedzenie samochodu. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.